Drugi list Jana. Po pierwszym liście Jana. Jest krótka, ma jedynie 13 wersetów i dlatego omówimy całą księgę. Słuchajcie, dzisiaj całą księgę biblijną omówimy na jednym kazaniu. Wszystkie 13 wersetów. Przeczytajmy. Drugi list Jana w naszych przekładach, tutaj, które używamy w Brytyjkach, strona 1329, od pierwszego wersetu. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, lecz, a i nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca. Niechaj będzie z wami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiam cię, dzieci, siostry twojej wybranej. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i prosimy Cię, abyś pouczał nas, abyś rozświetlił nasze serca, nasze umysły mocą Twojego Ducha, abyśmy byli chętni do przyjęcia Twojego pouczenia. Amen. Autorem drugiego listu Jana jest oczywiście apostoł Jan, mimo że nigdzie nie pada jego imię w tej księdze, ale ujawnia jakby też swój urząd, swoją pozycję czy funkcję poprzez słowo starszy, które jest użyte tutaj w pierwszym wersecie, czyli przedstawia się poprzez urząd, który pełni, urząd starszego, czy zamiennie mówimy urząd pastora również. Styl tego listu przypomina pozostałe pisma Janowe, zarówno Ewangelię, jak i pozostałe dwa listy, które mamy w piśmie, czyli pierwszy list Jana i trzeci list Jana. Nazywa siebie starszym, co od razu nasuwa pytanie, dlaczego apostoł określa siebie jako starszy. Przecież jest apostołem, mógłby się powołać na swój apostolski autorytet. Podobnie jak na przykład Piotr w swoim liście mówi, zwraca się do starszych Kościoła i mówi: starszych wśród was napominam czy zachęcam jako również starszy, nie jako apostoł. I teraz Jan i Piotr mówią o sobie jako starsi, stawiając siebie w gronie jednego, czy będąc jednymi z przywódców Kościoła, którzy go doglądają. I teraz, kiedy Jan mówi o sobie starszy, to pokazuje też w tym liście chociażby, co należy do zadań starszego czy pastora w Kościele. A jest jednym z tych zadań jest właśnie troska o Kościół, też umiejętność właściwej oceny duchowej kondycji Kościoła i ochrona Kościoła, ochrona wiernych przed fałszywymi naukami. Także Jan tutaj mówi, że sam jest przykładem starszego pastora, który troszczy się o Kościół i dogląda go. Ten list to jest przykład tego, że Biblia jest księgą, która mówi o, to będzie to trudne słowo, tezach i antytezach. Nie tylko Biblia afirmuje coś, nie tylko mówi pro, byśmy dzisiaj powiedzieli, ale mówi też anty. Czyli taktyką Ducha Świętego nie jest jedynie zachęcanie do dobrych rzeczy, ale również pokazywanie przeciwności czy konsekwencji złych wyborów, ostrzeganie przed obcymi, niebiblijnymi naukami. Czyli Bóg wiele razy wystawia na pokaz, nie czeka, sam jest tym, który inicjuje. nie czeka, aż herezja, nie wiem, zalęgnie się w kościele i wtedy trzeba będzie reagować na to, że już zainfekowała umysły wielu. Raczej inicjuje, wystawia od samego początku na pokaz grzech, fałszywe nauki i daje im odpór. I to jest bardzo ważne dla nas, tak? Biblia jest w taki sposób bardzo często pisana. I przykład, to jest przykład dla nas, dlatego że zupełnie niechrześcijańskie, chociaż się wydaje, że jest duchowe, ale niechrześcijańskie jest myślenie typu: ja nie chcę o nikim myśleć źle, ja nie chcę o nikim mówić negatywnie. Jeżeli już o kimś miałbym mówić negatywnie, powiedzieć, że ktoś tkwi w błędzie albo w grzechu, to już wolę milczeć. Albo o kimś mówię dobrze, albo wcale. Słuchajcie, Biblia nie, to jest obce Biblii podejście. Gdyby tutaj chodziło oczywiście o plotkowanie, o szerzenie nieprawdy, kłamstw o kimś, to oczywiście lepiej zamilknąć. Ale jeżeli chodzi o szczere, uczciwe konfrontowanie grzechu z prawdą, z Bożym Słowem, to również to należy do naszego powołania. W pierwszej kolejności konfrontowanie własnego grzechu z prawdą. Z drugiej strony, jeżeli widzimy, że jakiś nasz brat czy siostra trwają w grzechu, to naszą odpowiedzialnością jest, aby w duchu miłości, nie oskarżenia i potępienia, dlatego że celem nie jest wysłanie kogoś do piekła ze słowami "ty grzeszniku", ale celem jest właśnie wyrwanie go z piekła. Jeżeli widzimy, że ktoś idzie, znajduje się krok przed przepaścią, to przeciwko duchowi miłości będzie pozostawianie go, mówiąc: a, tak wybrał, niech tak żyje. Także Boże Słowo jest nazywane mieczem, obosiecznym, ostrym mieczem, a jak wiecie, miecz służył, był bronią ofensywną, służył do ataku przede wszystkim. Także Słowo Boże niczym miecz rozcina, można powiedzieć, nasze myśli, nasze działania. I zwróćcie uwagę, że umiłowany uczeń Jezusa, bo Jan jest w taki sposób często nazywany w Ewangeliach, ten, który trzymał głowę na piersi Chrystusa, ten, który używał w swoich pismach słowa miłość tak często jak żaden inny pisarz biblijny, ten właśnie apostoł nie unika ostrzeżeń i konfrontacji, chociażby w tym liście. Także to nam pokazuje również, że my w naszym chrześcijańskim życiu musimy być zbalansowani. I dzisiaj mamy, wydaje mi się, że mamy dwie skrajności w chrześcijańskim świecie w tej kwestii. Pierwsza skrajność to jest takie suche doktrynerstwo i szukanie herezji, a druga skrajność polega na stwierdzeniu: kochajmy się, nie wnikajmy. Słuchajcie, musimy te dwie skrajności zrównoważyć. Musimy być biblijnie zbalansowani, żeby broniąc prawdy nie być posądzani o brak miłości i z drugiej strony akcentując konieczność kochania się i miłowania, żebyśmy nie lekceważyli biblijnych prawd. I herezją, która groziła młodemu kościołowi, wczesnemu kościołowi, także zobaczcie, to nie jest tak, że to my jesteśmy dzisiaj narażeni na różne herezje, że kościół dzisiaj jest szczególnie atakowany. Nie, tak było zawsze. Herezje już od czasów apostolskich. Herezje się pojawiały. Jedną z pierwszych, która groziła młodemu kościołowi, był gnostycyzm. Gnostycy uważali, że też posiedli jakieś nauczanie, które wykracza poza ramy apostolskiego nauczania. Uważano to apostolskie nauczanie za prymitywne, prostackie. Gnostycy uważali, że posiedli jakąś tajemną wiedzę. Tak jak dzisiaj czasami spotyka się, już niejednokrotnie spotkałem się z takim stwierdzeniem: no Biblia, no w porządku, to jest taka księga, ja nie przeczę, że jest Bożym Słowem, ale jest taką księgą dla przedszkolaków. To jest takie wczesne nauczanie. Ale my mamy poszerzoną wiedzę w postaci na przykład Wed, w postaci Księgi Mormona, czy jakichś innych ksiąg, które wykraczają poza Biblię, a które są przez ich zwolenników nazywane właśnie tym dodatkowym, poszerzonym objawieniem, taką encyklopedią. Tak? Mówię, my nie przeczymy, że elementarz jest dobry, Biblia jest rzekomo takim elementarzem, ale my już jesteśmy dwa kroki dalej, my posiadamy już encyklopedię. Do kogo pisze Jan swój list? Mówi tak: starszy do wybranej pani i do jej dzieci. I teraz pytanie, kim jest ta pani? Kim jest ta pani, o której pisze? Niektórzy tutaj komentatorzy wskazują kobietę o imieniu Kyria albo Elekta, ale ja bym powiedział, że też idąc za większością współczesnych komentatorów, wydaje się, że adresatem nie jest konkretna jedna osoba czy konkretna kobieta, ale po prostu kościół. Lokalny kościół, lokalny zbór, który jest tutaj uosobiony poprzez określenie pani. Są tacy, którzy sugerują, że chodzi tutaj o Kościół w takim uniwersalnym sensie, Kościół powszechny, po prostu wszyscy wierzący, wszystkie kościoły chrześcijańskie. Tutaj wydaje mi się, że trudność w takim zrozumieniu tego słowa Pani polega na tym, że w 13 wersecie pod koniec Jan mówi, że pozdrawiają Cię dzieci siostry Twojej wybranej. Czyli mówi, że ta Pani ma siostrę. Trudno jest wskazać na siostrę Kościoła Powszechnego, dlatego wydaje mi się, że tutaj w kontekście raczej chodzi, co postaram się też pokazać, chodzi po prostu o lokalną wspólnotę wierzących, lokalny kościół, która ma siostry w postaci innych kościołów lokalnych, innych zborów. Jednym z argumentów przemawiających za tym, że ową panią jest kościół lokalny, to jest właśnie greckie słowo kyria, czyli żeński odpowiednik słowa kyrios, męskiego słowa, czy słowo rodzaju męskiego, które oznacza pan. Wybrana, jeżeli Jan mówi tutaj o wybranej pani, to słowo wybrana, znowu bardzo często, w Nowym Testamencie szczególnie, odnosi się po prostu do Kościoła, do oblubienicy Chrystusa. Czyli Kościół jest adresatem, lokalny Kościół, którego członkami są chrześcijanie, określani tutaj w tym liście przez Jana jako dzieci. I też argumentem, który za tym przemawia, że chodzi tutaj o lokalną wspólnotę wierzących, a nie o jedną kobietę, jest to, że w kolejnej części, dalszej części tego listu, Jan w odniesieniu do owej kobiety używa liczby mnogiej. Zwróćcie uwagę, 6 werset na przykład. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Liczba mnoga. 8 werset. Miejcie się na baczności. Znowu mówi do adresatów w liczbie mnogiej. 10 werset. Jeżeli ktoś przychodzi do was, znowu liczba mnoga. Czyli wydaje się, że używając słowa Pani, Jan używa tego słowa właśnie do Kościoła, do tego, że Kościół jest właśnie ową wybraną Panią, narzeczoną Jezusa, matką wszystkich wierzących. A siostra w 13 wersetu jest właśnie innym siostrzanym Kościołem, który pozdrawia ową wspólnotę, do której pisał Jan. I teraz tak, zwróćcie uwagę, Jan rozpoczyna list słowami o miłowaniu swoich czytelników w prawdzie. Jak słuchaliście uważnie czytania tego listu, powinniście zwrócić uwagę na to, że słowo prawda pojawia się w nim bardzo często. W początkowych 4 wersetach aż 4-krotnie pojawia się słowo prawda. Jan robi to nie bez przyczyny. To właśnie prawda jest podstawą istnienia każdej społeczności chrześcijan. Tak możemy mówić, na przykład mówiąc o Kościele, o wspólnych celach, o wspólnych działaniach, możemy mówić o potrzebie, nie wiem, pomocy innym, możemy mówić o akcjach charytatywnych, ale wszystko to powinno się przejawiać, nasza służba, nasze działania na fundamencie i gruncie prawdy. Inaczej, jeżeli zaniedbamy troskę o prawdę i kroczenie w prawdzie, będziemy nie chrześcijanami, ale jakimiś działaczami społecznymi. Dlatego fundamentem wiary i Kościoła jest prawda, tak jak Paweł w liście do Tymoteusza w 3 rozdziale i 15 wersecie mówi, 1 Tymoteusza 3,15. Gdyby jednak moje przyjście się odwlokło, to masz wiedzieć, mówi do Tymoteusza, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół jest filarem i podwaliną prawdy, mówi apostoł Paweł. Tym filarem i podwaliną prawdy nie jesteś ty, nie jestem ja, nie jest każdy z nas osobna, nie jest nim jeden zbór, nie jest z nim tym filarem, nie wiem, denominacja kościołów reformowanych. Nosicielem, fundamentem i filarem prawdy jest Kościół powszechny. Chcąc obcować z prawdą, poznawać prawdę, trwać w prawdzie, powinniśmy obcować, być częścią Kościoła, Kościoła powszechnego. Tak, Biblia mówi oczywiście, Chrystus jest prawdą. Jezus mówi o sobie, że jest prawdą, ale tą prawdę ogłasza w kontekście Kościoła, swojego ciała. I teraz Kościół, który jest obojętny na szukanie prawdy i mówienie o niej, publicznie rozmija się z celem, do którego jest powołany. Tak? Kościół, który nie dba o prawdę, w Apokalipsie świętego Jana jest nazywany wręcz synagogą szatana. Kościół, który porzuca prawdę, nie dba o nią, a zajmuje się na przykład, nie wiem, niesieniem doznań czy rozrywki wiernym, rozmija się z celem, dla którego Bóg go ustanowił. Jeżeli naszym poselstwem jest co innego niż głoszenie prawda, to rozmijamy się z celem naszego istnienia. I tutaj zwróćcie też uwagę, że Jan, mówiąc wiele razy o miłowaniu w prawdzie, zakłada, że coś takiego jak prawda w ogóle istnieje. Skoro mówi o niej, to znaczy, że coś takiego jak prawda jest. Czyli zakłada, że jest ona poznawalna i że ta prawda łączy nas w jedno ciało w Chrystusie. Tak? Musimy o tym pamiętać. Nie łączy nas to, że nie wiem, razem po nabożeństwie sobie wypijemy herbatę czy kawę. Nie łączy nas to, że razem niektórzy z nas przynajmniej lubią jakieś seriale. Nie łączy nas to, że tam, nie wiem, przyjdziesz na nabożeństwo i lubisz pośpiewać przy akompaniamencie gitary czy posłuchać kazań. Ci, którzy z tych względów zostają chrześcijanami i dołączają do kościołów, wkrótce z nich odchodzą, ponieważ czują się rozczarowani, kiedy, nie wiem, mówiąc, trochę bagatelizując sprawę, gdy na przykład kawa przestaje smakować, albo kiedy kończy się tak zwana chemia pomiędzy wiernymi. Nie, łączy nas umiłowanie prawdy. Pomimo różnych charakterów, różnych temperamentów, może mieć różne zainteresowania. Jeden zbiera znaczki, drugi lubi szybkie samochody, inny, nie wiem, lubi gospel, inny muzykę klasyczną. Możemy się tutaj różnić, jeśli chodzi o nasze gusta, charaktery i temperamenty. I tak w istocie jest, ale łączy nas coś o wiele ważniejszego niż te rzeczy. Jezus Chrystus i umiłowanie prawdy i Jego słowa. I niech to będzie przyczyną, dla którego jesteś chrześcijanką czy chrześcijaninem. Budujmy swoje życie właśnie na prawdzie, swoją tożsamość jako chrześcijanina, jako protestanta, nasze życie rodzinne, nasze życie zawodowe. Tak, jeżeli przylgniemy naprawdę sercem do tego, że to, w co wierzymy, jest prawdą, bo to oznajmił Bóg, który jest prawdomówny, naprawdę będziemy mogli żyć bez jakichś obaw, że ktoś rzuci nam wyzwanie. Tak? Czy mamy to przekonanie, że twoje chrześcijaństwo to jest kroczenie w prawdzie, a nie jakaś, nie wiem, subkultura, do której dołączasz w niedzielę rano? Poznanie prawdy, mówi Jan, której osobieniem jest Chrystus, owocuje powstawaniem więzi między tymi, którzy tą prawdę kochają, którzy mają w niej udział. Tak, znać Chrystusa oznacza miłować Go, a miłować Go oznacza kochać Jego Słowo i tych wszystkich, którzy są nawróceni, którzy Jego kochają. Także zobaczcie, że to prawda łączy nas w Kościele, łączy nas Chrystus i Jego Słowo. Także Jan mówi wiele razy o miłowaniu w prawdzie. Zobaczcie, że miłość wzajemna też mówi o tym, że nie powinna być obłudna. Często chcemy budować więzi mimo braku prawdy. I takie więzi nie mają w ogóle racji bytu, przynajmniej na dłuższą metę, dlatego że będą sztuczne i powierzchowne. Tak? I to można odnieść do relacji z ludźmi. Jeżeli w relacjach między ludźmi nie ma prawdy, no to jest plastikowe, to jest sztuczne, to jest nieautentyczne. Ale to można odnieść też do relacji między kościołami, do takiego szeroko rozumianego ekumenizmu. Prawdziwa ekumenia i jedność kościoła może mieć miejsce tylko na gruncie prawdy, a nie pomimo jej braku. Jedność bez prawdy jest wręcz demoniczna, a nie Boża. Jedność nie jest wartością absolutną, zwróćcie uwagę. Tak? Czasami Biblia nawet przestrzega przed jednością. Jedność powinna być oparta na prawdzie. I teraz Jan mówi, że prawda mieszka w nas i będzie z nami na wieki. I znowu, te słowa powinny nam przywołać na myśl słowa Chrystusa w Ewangeliach, kiedy to samo mówił o Duchu Świętym, że On zamieszka w nas, mówi Jezus o Duchu Świętym, i będzie z wami na wieki. Jan mówi to samo o prawdzie. Prawda mieszka pośród was i będzie z wami na wieki. Czyli zobaczcie, tutaj mamy znak równości w pismach janowych między Duchem Świętym a prawdą. I to równanie też powinno nam uświadomić, jak niebiblijne i bezowocne są próby oddzielania Ducha Świętego od prawdy, od treści Bożego Słowa. Tak czasami słyszymy takie stwierdzenie: Duch mnie prowadzi, nie będę wnikał, co jest prawdą, co nie, bo chodzę w łasce, bo Duch mnie prowadzi i nie zaprzątam sobie umysłu jakimiś biblijnymi rozważaniami. To jest oczywiście niebiblijne podejście, dlatego że Pismo Święte wiele razy utożsamia właśnie chodzenie w duchu z chodzeniem w prawdzie. I po początkowych wersetach Jan powtarza to, co mówił już we wcześniejszym liście, w pierwszym liście swojego autorstwa. Przypomina przykazanie miłości i mówi, że miłość do Boga polega na czym? Na przestrzeganiu Bożych przykazań. Na przestrzeganiu Bożych przykazań. I teraz uzasadnia to w ten sposób, siódmy werset, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Czyli Jan tutaj przestrzega też przed zwodzicielami, którzy głosili, że Chrystus nie przyszedł w ciele. Skoro Chrystus jest prawdziwie Bogiem, no to nie mógł mieć, mówili ci fałszywi nauczyciele, dokatyści tak zwani, że Chrystus nie może mieć fizycznego, realnego ciała. Skoro jest Bogiem, to jego ciało musi być jakieś nierealne, jakieś uwielbione. A skoro tak, to znaczy, że Chrystus fizycznie nie cierpiał i fizycznie nie umarł. Czyli tak naprawdę nasze zbawienie stoi pod dużym znakiem zapytania. Twierdzili, że ciało, realne, materialne, fizyczne ciało niszczy boskość Chrystusa. Materia nie może być pośrednikiem zbawienia, mówili doketyści. To kłóci się z taką ideą świętości Boga, Jego absolutnej czystości i duchowości. I teraz zwróćcie uwagę, że dzisiaj wciąż mamy z tym do czynienia. Może w innej formie. Że materia nie może być pośrednikiem zbawienia. I zobaczcie, to podejście uwidacznia się na przykład w podejściu do sakramentów. Tak, skoro liczy się wiara, skoro zbawia nas Chrystus poprzez wiarę, to jak możemy twierdzić, że na przykład chrzest jest w jakimś sensie pośrednikiem zbawienia, że Bóg używa wód chrztu do tego, żeby nas umacniać w Chrystusie, żeby nas włączyć do Kościoła, żeby nas pokrzepiać w kontekście rodziny Bożej. Jakie znaczenie ma to, że, nie wiem, spożywamy chleb i wino podczas Wieczerzy Pańskiej w niedzielę rano? To nie ma żadnego znaczenia, mówią ci współcześni, byśmy powiedzieli, chrześcijańscy doketyści. Liczy się naprawdę to, co mieszka w naszym sercu, liczy się postawa, autentyczność i szczerość naszego serca, natomiast wszelkie formy, materia, chleb, wino, woda w żadnym sensie nie stanowią dla nas posilenia w wierze, ani umocnienia. Jan jednak mówi, Chrystus przyszedł w ciele, słowo stało się ciałem, co więcej, Chrystus nadal jest ciałem, to znaczy Chrystus nadal jest człowiekiem. Tak, po tym jak wstąpił do chwały Ojca, wciąż jest Bogiem człowiekiem, który wstawia się za nami jako jeden z nas. I teraz w wersecie 8 Jan mówi, miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy. Czyli innymi słowy, miejcie się na baczności. Samozadowolenie jest zawsze niebezpieczne. Tak szczególnie, kiedy ktoś przychodzi z uśmiechem, miłymi słowami i szerzy, nie wiem, dziwne, obce nauki, również w kontekście Kościoła. I jak wielu daje się nabierać na to, na przykład twierdząc, że on czy ona, on jest taki miły, uprzejmy, jakże nie może mieć racji. I czasami tak wygląda reakcja słuchaczy na fałszywe nauki. Ale tutaj Jan mówi, tu chodzi o coś więcej niż, nie wiem, czyjaś miła osobowość. Istnieje niebezpieczeństwo, że ci, którzy tkwią czy lgną do błędu, utracą nagrodę. I tak jest, zobaczcie, utrata w kilka minut czy sekund tego, nad czym się pracowało latami, jest bardzo bolesna i czasami wynika naprawdę z naszej głupoty, lekkomyślności albo braku czujności. Mąż czy żona, którzy budowali latami swoje małżeństwo, mogą je zrujnować w jednej chwili, poddając się na przykład seksualnej pokusie. Mama czy tata, którzy budowali latami poczucie bezpieczeństwa u dzieci, mogą je również to poczucie bezpieczeństwa zniszczyć, jeżeli nawet w kilka minut, jeżeli w jakimś momencie dają się ponieść naprawdę jakimś nieopanowanym zrywom emocji czy agresji. Także tu Jan ostrzega nas, baczmy, żebyśmy w naszym chrześcijańskim życiu nie stracili tego, co przez lata budowaliśmy. Nasz charakter, naszą wolę, nasze przekonania, naszą pobożność. Ale utrata tego, nad czym pracowaliśmy, może mieć miejsce nie tylko przez to, że coś zagubimy, coś porzucimy, ale też poprzez to, że coś dodamy, że dodamy jakąś truciznę do naszego życia. Małżeństwo nie tylko się rujnuje przez to, że nie wiem, mąż czy żona odchodzą, ale przez to, że ktoś trzeci jest wpuszczony do umysłu, na przykład, od tego się zaczyna najczęściej, do umysłu męża czy żony. Także nie możemy nie tylko czegoś gubić, ale czegoś dodawać do naszej chrześcijańskiej pobożności. I tak bardzo często działa herezja i fałszywe nauki. Nie mówią, ha, jestem herezją, uwierz we mnie. Raczej polega to na tym, że się miesza prawdę z fałszem, tak żeby była nie do wykrycia i nie do odróżnienia. I tak często działają fałszywki chrześcijaństwa poprzez używanie pobożnych słów o Jezusie, Bogu, Biblii, ale za chwilę dodaje się też jakieś ezoteryczne hasła, jakieś okultystyczne dogmaty i tak dalej. Ale w tym wszystkim oczywiście jest Jezus. My nie przyczymy, że Jezus był, Jezus jest największym uzdrowicielem i tak dalej, i tak dalej. Także często to jest taktyka właśnie diabła, że chrześcijaństwo jest jedną z opcji. Chrystus jest jednym ze zbawicieli. Wasza prawda jest jedną z wielu dostępnych opcji. Kto się za daleko zapędza, 9 werset, i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ma i Ojca, i Syna. I tutaj Jan mówi, że zapędzanie się za daleko jest niebezpieczne i wynika z chęci człowieka do takiej twórczej improwizacji bez uwzględniania Bożych barier. Tak, nie wystarczy nam to, co mamy. Stare prawdy chrześcijaństwa są zbyt stare. Zobaczcie, że wielu naprawdę współczesnych takich neoprotestantów ma bardzo lekceważące podejście właśnie do tego, co dzisiaj byśmy nazywali prawdami naszej wiary. Starożytne prawdy wiary stają się zbyt stare. Chcemy je uaktualnić, chcemy uaktualnić chrześcijaństwo nowymi doktrynami, bo jesteśmy zbyt znudzeni starymi. Stary, no to wiesz, stare prawdy to wyznaje Kościół katolicki, ale my jesteśmy pod świeżym prowadzeniem ducha. My na przykład nie wierzymy, mówię oczywiście, nie mówię o naszym Kościele, ale parafrazując podejście takiego współczesnego neoprotestantyzmu, my oczywiście nie odmawiamy apostolskiego kredo czy nicejskiego kredo. To jest starożytne wyznanie, tam jak wiadomo były pewne błędy, to wierzy Kościół katolicki, a my odcinamy się od wszystkiego, co jest katolickie i tak dalej. To jest naprawdę straszliwie niebezpieczne. Treść, słuchajcie, treść naszej wiary powinna być zawsze starożytna. To, co jest zmienne, to są oczywiście formy docierania do ludzi, do społeczeństwa z prawdami, które Bóg już dawno objawił. Także to nie jest tak, że my możemy sobie dzisiaj majstrować przy prawdach naszej wiary i mówić, że w XXI wieku mamy nowe prawdy, wiary niż te, które wierzyli apostołowie. Nie, mamy inne społeczeństwo, mamy nowe technologie, dzięki którym możemy docierać ze starymi prawdami wiary, które Bóg już objawił do współczesnych ludzi w komunikatywny sposób. Także kryterium bycia przy Bogu nie jest jedynie odczuwanie, a ja czuję, że Bóg jest mi bliski. Przede wszystkim jest obiektywny test, a jak wygląda twoje życie, jak wygląda twoja wiara, w co wierzysz, co myślisz, co wierzysz na temat, jakie jest twoje podejście do Trójcy Świętej, czy wierzysz w piekło, czy wierzysz w zbawienie z łaski, kim jest według ciebie Jezus Chrystus, czy trwasz w grzechu, jak wygląda twoje życie, czy Chrystus przemienił twoje serce. To jest troszeczkę takie, może dzisiaj niemodne, bo dzisiaj właśnie raczej mówi się o subiektywnym doświadczaniu Jezusa, o emocjach, które Jezus porusza podczas, nie wiem, na przykład śpiewania. Ale Jan mówi o tym, że kryterium tego, czy Bóg jest ci bliski, jest to, czy wyznajesz naukę Chrystusową i naśladujesz Go w swoim życiu. Czyli nie pytam cię, czy żyjesz blisko Boga, bo oczywiście wielu odpowie na to, no tak, oczywiście. Pytanie brzmi, czy poznajesz naukę Chrystusową i stosujesz naukę Chrystusową w swoim życiu. I o to, zwróćcie uwagę, walczyli właśnie reformatorzy, którzy niejednokrotnie oddawali życie, szli na śmierć. I to nie o to, tam nie kruszyli kopii o to, że słuchajcie, Luther czy Calvin twierdzili, ale ja czuję bliskość Jezusa, co wy zaprzeczacie temu? Nie, mówili o czymś bardziej obiektywnym. Nie mówili, ja odczuwam to na swój sposób, ale nie chcę ranić twoich uczuć, więc ty sobie odczuwaj to na swój sposób. Nie, mówili, słuchajcie, jest Pismo Święte, od którego odeszliśmy w znacznej mierze. Wróćmy do Bożego Słowa, bo trwamy w fałszywych naukach. Czyli chodziło tak naprawdę, to była debata nie o uczucia, to była debata o prawdę. Kto jest bliższy nauce apostoła Pawła, nauczaniu Chrystusa? Kto trwa w nauce apostolskiej? Kto jest wierny teologicznej spuściźnie ojców Kościoła? A kto jest nowinkarzem, który dodawał do Pisma Świętego ludzkie nauki? Także Jan wierzy, że coś takiego jak prawda istnieje, że coś takiego jak nauka Chrystusowa istnieje, że jest dostępna, że jest zrozumiała dla nas. Dzisiaj oczywiście z powodu wielości różnych opinii w kościołach próbuje się to wszystko rozmyć. No to w takim razie gdzie to jest? Gdzie ta prawda, o której tak mówicie? Wy mówicie, że tą prawdą jest to, 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 ale pójdę do innej wspólnoty, która mi powie zupełnie co innego. I z tego powodu niektórzy używają, bo to nie bagatelizujemy tego, używają różnic, które występują pomiędzy wyznaniami, żeby czuć się zwolnionym z własnej odpowiedzialności poszukiwań. Zobaczcie, Jan nie mówi, z powodu tego, że są tacy, którzy uważają, że Chrystus nie przyszedł w ciele, to tak naprawdę nie możemy wiedzieć już, czy Chrystus przyszedł w ciele. Nie, Jan mówi, słuchajcie, to jest błąd. Nie mówił, owszem, ich religia jest taka, że Chrystus nie przyszedł w ciele. Uszanujmy to, oni mają swoją drogę do nieba. Nie, Jezus mówi, to jest błąd, który wiedzie ich na manowce. Także to jest również nasza odpowiedzialność. Z powodu wielości interpretacyjnych nie możemy opuścić rąk i powiedzieć, ach, mam to już, mam potąd tych wszystkich doktryn, różnic. Nie zniechęcajmy się. Co więcej, jeśli chodzi o sam Kościół Chrystusowy, to różnice, co naprawdę, ja bym powiedział, trzeciorzędne. Oczywiście warto o nich rozmawiać, bo tak jak powiedziałem, Biblia jest ostrym mieczem, nie tępym, który przecina, jest w stanie rozsądzić, kto, gdzie jest prawda i kto ma rację. Ale do tego jest potrzebna nadzieja i nasz wysiłek. Nie zniechęcajmy się. I ostatnie wersety. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, mówi Jan, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Największe zagrożenie dla naszej wiary nie przychodzi z ust jakichś przypadkowych ludzi, którzy fałszywie wierzą i są gdzieś poza kościołem. To łatwo ich zidentyfikować. Mówimy, no tak, nie jesteście chrześcijanami, jesteście poza społecznością ludu Bożego, ale Jan mówi, że tutaj największe zagrożenie płynie z ust fałszywych nauczycieli, którzy próbują dostać się do kościoła albo wręcz w nim są i głoszą herezję. Jeżeli dzieci Boże mają otrzymać nagrodę, muszą wytrwać w tym, co posiadają i chronić się przed fałszywymi naukami. Czyli muszą zachować dystans względem fałszywych nauk. Jan tutaj zabrania owej pani wpuszczania fałszywych nauczycieli do domu. I teraz oczywiście, jak niektórzy z was wiedzą, świadkowie Jehowy chociażby twierdzą, że skoro tak jest, to nie możemy pozdrawiać, nie mówią na przykład na ulicy dzień dobry, tym, którzy odeszli z ich organizacji, są odszczepieńcami, bo przecież Jan mówi, nie pozdrawiajcie ich, ale mówi również, nie przyjmujcie go do domu. I teraz wielu wierzących się zastanawia, czy biorąc pod uwagę te słowa apostoła Jana na przykład, mogą wpuszczać do domu chociażby świadków Jehowy, którzy pukają i mówią, że chcą porozmawiać o końcu świata. Czy możemy wpuszczać do domu? Przecież jest napisane, że nie wpuszczajcie do domu i nie pozdrawiajcie. Wydaje mi się, że Jan nie mówi tutaj o takim kontekście. Mówi o wpuszczaniu do domu, czy nie wpuszczaniu do domu, w sensie zadomawiania się fałszywej nauki w kościele, która niszczy Boży dom. Innymi słowy, fałszywi nauczyciele nie powinni być częścią kościoła i otrzymywać możliwości nauczania podczas nabożeństw. I tutaj pozdrowienie oznaczałoby coś więcej niż tylko taką grzecznościową formułkę. To byłoby raczej oficjalne wyrażenie akceptacji czy radości z powodu przybycia osoby, która przynosi obcą naukę. Jeżeli Paweł, Jan mówi, jeżeli tego rodzaju gościnność będzie okazywana fałszywym nauczycielom, to nie będzie ona miała zbyt wiele wspólnego z chrześcijańską miłością. Będzie to raczej duchowe samobójstwo dla was, dla Kościoła. Czyli te wersety nie zabraniają komuś, kto jest wystarczająco dojrzały w wierze, żeby zaprosił do swojego domu nawet pukającego do drzwi heretyka i wskazał mu, gdzie jego wierzenia odbiegają od prawdy. I wskazał mu na potrzebę Chrystusa, nawrócenia do Niego. I myślę, że dobrze wyraził to Howard Marshall, mówiąc, istnieje różnica między okazywaniem chrześcijańskiej miłości i gościnności, a stwarzaniem mu pola do jego działalności. I tutaj Jan ostrzega przed tym drugim. Jeżeli swój dom albo nasz kościół, gdybyśmy udostępniali dla szerzenia dziwnych nauk, sprzeciwilibyśmy się słowom Jana. Gdybyśmy wpuścili, nie wiem, człowieka, który nie wierzy na przykład w bóstwo Jezusa, mówiąc, słuchaj, poucz nas, powiedz nam coś o tym. Gdybyśmy stworzyli mu pole działania i możliwość nauczania, byłoby to duchowa śmierć dla nas. Ale jeżeli czujesz się na siłach, czujesz się powołany, czujesz się wystarczająco dojrzały, żeby wpuścić do swojego domu tych, którzy nie przynoszą nauki apostolskiej, ale chcesz głosić im Chrystusa, to myślę, że z tym nie ma problemu, dlatego że kontekstem słów Janowych jest przede wszystkim Kościół. Podobnie zresztą tak niektórzy też przy okazji tam facebookowego wpisu pytali, no a co z księdzem na przykład? Ksiądz przychodzi do domu, czy wpuszczasz księdza chodzącego po kolędzie? I myślę, że to oczywiście to jest indywidualna kwestia, tak? Każdego z nas, każdy z nas tutaj niech decyduje za siebie. Dla nas, dla mnie to jest zawsze możliwość, żeby dzielić się Ewangelią, jeżeli ksiądz, nie każdy ksiądz to waży dziwie, nie każdy ksiądz jest nawrócony. Z drugiej strony nie każdy ksiądz jest nienawrócony, różnie z tym bywa, ale zawsze to jest możliwość, żeby porozmawiać o Chrystusie. Jeżeli jest nienawrócony, no to dzielić się Ewangelią. Jeżeli akurat jesteśmy w domu i nie wiem, nie chodzimy w piżamie, bo też takie wizyty księdza się zdarzały gdzieś po 9 wieczorem. Jan kończy swój list wyrażając nadzieję osobistego przybycia. Mówi, miałbym wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być wśród was i osobiście z wami porozmawiać, żeby radość nasza była zupełna. Innymi słowy, dobrze jest pisać listy, dobrze jest dzwonić, dobrze jest pisać maile czy smsy, ale nie zastąpią one osobistego spotkania, żywej więzi z drugim człowiekiem. Tak? Obcowanie z chrześcijanami dla naszej wiary jest tak samo ważne, jak czytanie Pisma Świętego i modlitwa. Paweł, zwróćcie uwagę, nie zadawalał się napisaniem listu. Mówił, że mogę wiele jeszcze wam pisać, ale spodziewam się być wśród was i osobiście z wami porozmawiać. I końcowe pozdrowienia to jest wyraz też pamięci, takiej wzajemnej troski i powszechności Kościoła. Pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. I to też przykład tego, że kościoły powinny pamiętać o sobie nawzajem. Nie jesteśmy jedyni we wszechświecie i powinniśmy szukać społeczności z innymi chrześcijanami, również z chrześcijanami z innych miast czy innej denominacji. Powinniśmy się modlić o nich, powinniśmy pielęgnować nasze więzi. Także niech Chrystus umacnia nas we wzajemnej społeczności w naszym Kościele i w umiłowaniu prawdy, o której pisze Jan. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś prawdą, że Ty jesteś ucieleśnioną prawdą. Nie jesteś jakąś ideą, ale Panie, trwać w prawdzie oznacza trwać w Tobie, Panie Jezu, w społeczności z Tobą, posiadać więź z Tobą. Panie, wciąż wyznajemy, że brakuje nam wiele do ideału, że nie posiedliśmy pełnej wiedzy i za życia nigdy jej nie posiądziemy. Dlatego, Panie, wyznajemy, że też zbawienie nie przychodzi poprzez intelektualne poznanie czy poprzez ilość i zasób informacji, ale poprzez żywą wiarę w Ciebie, Panie Jezu. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy też trwali w prawdzie. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy poznawali prawdę, abyśmy zabiegali o nią, abyśmy przede wszystkim czytając Twoje słowo, właśnie czytali je z nadzieją, że prawda jest poznawalna, że Ty, Panie, nam ją objawiłeś. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy trwali w prawdzie, trwając również w społeczności ze sobą nawzajem. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie, ustanowiłeś swój Kościół jako filar i podwalinę prawdy, że jako Kościół możemy tą prawdę odkrywać i dzielić się nią ze światem. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy byli wierni też właśnie naszemu powołaniu, abyś nas, Panie, w tym wyposażał, zarówno jako wspólnotę wierzących, jak i jednostki w naszych codziennych powołaniach. Modlimy się o to przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zaśpiewajmy pieśń, w czasie której zbierzmy nasze ofiary, dziękując Bogu za wszystko, co nam daje. Pieśń 41. Jesteś, O Panie, wśród nas.